Gdy czytałem relacje prasowe, opisy tego teleskopu, to tam się aż uginało od wybitny, pierwszy taki, ten, który zmieni nasze postrzeganie wszechświata, rewolucyjny, rewelacyjny. I tak zacząłem się zastanawiać, o co w tym w ogóle chodzi. Chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać o teleskopie Very Rubin.
No jest to dzieło inżynieryjne, dzieło sztuki, tak?
Aż tak?
Aż tak. Dobra. Naprawdę. Jedyna taka konstrukcja próbująca pogodzić stworzenie teleskopu o bardzo dużym polu widzenia, jednocześnie z teleskopem, który
czyli jest... Czyli szeroki kąt,
który jest jednocześnie bardzo manewrowy, tak? Czyli on może bardzo szybko zmieniać swoją pozycję. I to się udało i naprawdę, jeżeli się wczytać w szczegóły tej optyki, tych systemów, które tam są zapięte, to naprawdę jest co podziwiać.
No i super. Raz w miesiącu opowiadamy wam o tym, co słychać w astronomii, w astro... nie astrologii. Astronomii, oczywiście, astronautyce, bo to są fajne tematy, to są tematy, które też kształtują nasz obraz rzeczywistości. No więc dzisiaj o teleskopie Very Rubin, teleskopie NASA. O samej bohaterce też powiem kilka słów. No i zawsze te rozmowy z Krzysztofem Kurdyłą.
I Tomaszem Rożkiem.
No więc właśnie. Vera Rubin, niesamowita postać, niesamowita osoba. Opowiadam o niej czasami przy różnych okazjach, dlatego że to jest przykład osoby, która nie rezygnowała i dzięki temu odkryła coś absolutnie zmieniającego to, jak my w ogóle rozumiemy wszechświat, bo ona odkryła...
Albo jak nie rozumiemy
Tak, bardziej jak nie rozumiemy. Ona odkryła ciemną materię. Tak. I to historia była taka, nie wiem, czy ją znasz, pozwól, że w trzech zdaniach powiem, że ona była na etapie robienia doktoratu i robiąc ten doktorat wymyśliła sobie pewien pomysł. I wszyscy ją za to krytykowali. Wszyscy z większymi tytułami, z większym stażem. Mówi, nie mierz tego. Ona mierzyła prędkości gwiazd, które krążą wokół centrum naszej Drogi Mlecznej. I się zastanawiała, czy to jest tak, że te bliżej i te dalej mają taką samą prędkość, czy mniejszą, czy większą. Chciała to pomierzyć. I słyszała bardzo często, przecież wiemy, jak to jest. Przecież nie ma sensu tego mierzyć. Każdy wie, jak to wygląda. Uparła się. Zmierzyła. Okazało się, że wygląda to zupełnie inaczej.
Nie zgadza się.
I się nic nie zgadza. I w nauce tak często jest, że rzeczy, które wydają się nam logiczne i nad nimi przechodzimy tak po prostu do porządku dziennego, warto zmierzyć, warto zbadać, warto przeanalizować, bo świat jest bardziej złożony niż nam się wydaje. Co wyniknęło z tych badań? No i to, że większość materii naszego wszechświata, przeważająca większość, to jest coś, o czym nie mamy bladego pojęcia. Tak. Że to wszystko, co widzimy, te setki miliardów gwiazd, to wszystko, co widzimy wokół siebie, to jest jakiś margines. A czym jest ta główna część? No nie wiadomo. Więc to jest Vera Rubin. Wybitna postać, wybitna naukowczyni. Właśnie pojawił się teleskop Very Rubin. I chciałem cię zapytać, gdzie on teraz jest?
No tam, gdzie był budowany, czyli w Chile, na wysokiej górze, w bardzo fajnych warunkach, ponieważ że brak zanieczyszczenia światłem, brak teren zupełnie pusty. No wspaniałe urządzenie. Mamy właśnie pierwsze zdjęcie, takie, no można powiedzieć, testowe. I to, co dla mnie jest takie mega ważne, bo on rzeczywiście, podstawowym zadaniem jest zmapowanie tego, gdzie ta ciemna materia może się koncentrować. Ale dla mnie na przykład osobiście wyszukiwanie asteroid to jest to, gdzie ten teleskop błyszczy i to już pokazał na tym pierwszym zdjęciu. Wykryto 2100 nieznanych asteroid, z czego 7 blisko Ziemi. I co to dla obrony planetarnej znaczy? No to chyba wszyscy się domyślają.
No i tutaj wchodzimy w jego konkretną już cechę. Ty mówiłeś chwilkę temu o tym, że on równocześnie może bardzo dużym kątem patrzeć, że jest taki uniwersalny. Jedną z takich cech, która wydawało się chyba, poprawnie jeśli się mylę, jest gdzieś tam wewnętrznie sprzeczna, to było budowanie teleskopu, który równocześnie może obserwować obiekty bardzo blisko nas w skali kosmicznej i te bardzo daleko. Mówisz o asteroidach, nie mówisz o asteroidach w sąsiedniej galaktyce, mówisz o tych, które są naprawdę bardzo blisko nas, a równocześnie to jest teleskop, który może obserwować obiekty bardzo dalekie. W komunikacie prasowym, w danych, które sama na stronie w ogóle tego konsorcjum, tego teleskopu można znaleźć, jest informacja, że jego celem jest stworzenie mapy 220 miliardów galaktyk. Znaczy, tak. To jest coś, co w ogóle rozwala głowę, nie? Tak. Znaczy, wiesz, jest nasza galaktyka, jest Andromeda, no wiemy, że ich jest dużo. 20 miliardów galaktyk, 17 miliardów gwiazd Drogi Mlecznej. Rozumiem, że on chce, czy naukowcy chcą za jego pomocą zrobić mapę i poszukać dziury w całym, gdzie ta ciemna materia jest.
Tak, no on będzie badał między innymi właśnie tą rotację w tych galaktyk po to, żeby właśnie móc bardzo dokładnie wyznaczyć, no jak gdzie ta materia powinna być, żeby ten ruch się zgadzał z jakimiś matematycznymi wyliczeniami. Więc to jest jakby jego główne zadanie. No, żeby to osiągnąć, no tam ten zespół luster w ogóle to jest coś niesamowitego. Tak, tam jest tam są jedno lustro, to jest właściwie dwa lustra w jednym, czyli jest to lustro główne. W środku jest jedno monolitycznie zrobione, inaczej wyprofilowane lustro drugie. Jest to lustro dodatkowe od góry i to wszystko odbija światła, przechodzi przez ileś filtrów, dzięki czemu mamy możliwość różnego badania, różnego zakresu światła. Jest filtrowanie, jest cały mechanizm robotyczny, który te filtry zmienia. W ogóle, ponieważ jest to teleskop budowany teraz, no to mamy niesamowitą możliwość obejrzenia tych wszystkich zdjęć, tych ogromnych soczewek, tych ogromnych filtrów. Jeżeli ktoś się zajmuje fotografią i ma swoje filterki na swoje obiektywy i widzi, że ktoś stoi za takim wielkim filtrem, no to jest to niesamowita rzecz. No i do tego cały ten zespół CCD, ogromna ilość sensorów, szybkość zbierania tego. No te asteroidy on jest w stanie wykrywać dlatego, że on bardzo szybko jest w stanie rejestrować. Czyli naukowcy są w stanie zrobić tak jakby timelapse danego fragmentu. I tam widać szybko przemieszczające się obiekty. Oczywiście w międzyczasie doszły Starlinki i to był też w pewnym momencie bardzo duży ból głowy twórców tego teleskopu. Aczkolwiek chyba wygląda na to, że poradzono sobie tym algorytmami. No, współpracą też ze SpaceX, bo SpaceX też, czego by o tej firmie nie powiedzieć, stara się tak przygotować Starlinki, żeby jednak one nie odbijały światła. No jednak do tego dochodzi to, że jednak to jest obserwacja nocna, więc Starlinki są wtedy najczęściej nieoświetlone. Szacuje się, że 10 do 40% zdjęć będzie miało ślady satelitów. Natomiast już widać, że prawdopodobnie algorytmy sobie z tym bardzo dobrze poradzą.
Zresztą nie tak dawno temu robiliśmy Bana Nauka to Lubię film o Starlinkach w kontekście, o którym ty teraz mówisz. I tam cytowałem informację, że samo SpaceX, słuchając naukowców, zaczęło pokrywać Starlinki specjalnym rodzajem farby, która tak. mniej odbija światło właśnie po to,
nie do końca się sprawdziło, tak? Ponieważ no, jeżeli jak ktoś się orientuje w fizyce, a ty się przecież bardzo dobrze orientujesz, no to jeżeli coś jest ciemne, to znaczy, że zbiera całe światło. I to
czyli
powodowało
mniej odbija, ale powoduje kłopoty w samym
termiczne i te termiczne problemy się pojawiły i no, trochę się wycofano z tego takiego bardzo wyciemniania tych satelitów, także na razie cały czas jakby trwają prace nad różnymi koncepcjami, jak jeszcze ograniczyć wpływ. No pytanie na przykład, co zrobią Chińczycy, czy chińskie satelity będą się w ogóle czymśkolwiek takim przejmować, a oni teraz też zaczynają wysyłać duże ilości.
Czy on obserwuje w świetle widzialnym, czy w szerszym zakresie?
No w szerszym.
Szerszym. Czyli jesteśmy w stanie zobaczyć nie tylko to, co widzą nasze oczy, tak, tylko tak. jesteśmy w stanie tak. zobaczyć
no,
więcej.
Filtry, no, po to mają filtrowanie i tak.
Ile w analizie obrazów tam jest, albo tam będzie sztucznej inteligencji?
Oj, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Wiem, jakie tam ilości danych widziałem.
Bo te ilości danych są
jakieś kosmiczne.
Jakieś przerażające.
Ja szczerze powiedziawszy, nie wiem, jakie komputery to obsługują i nad tymi algorytmami cały czas się pracuje, bo to idea jest taka, żeby właściwie te zdjęcia schodziły na bieżąco, one były na bieżąco analizowane, na bieżąco rozsyłane do uczelni. Tam, jeśli dobrze pamiętam, ten taki bazowy tryb to jest 10 lat takiego, na 10 lat jest jakby zabudżetowany ten teleskop, to w sumie cała ta operacja budowy teleskopu będzie kosztowała 2 miliardy dolarów około. No i tak oni szacują, że ja sobie tutaj wypisałem, że to będzie 200 tysięcy zdjęć miesięcznie, 1,28 petabajta i obróbka 100 do 200 teraflopów. No to są ilości po prostu, już nie pamiętam ile CERN ma, ale...
Nie pamiętam, ale, ale wiesz co, jak tak teraz takie... patrzysz, to ja znaczy jak tak teraz zastosowałeś, to ja tak w głowie próbuję te zera policzyć.
No to są ogromne ilości tak. danych. To jest mega ciekawe doświadczenie też, jak rzeczywiście cały ten projekt poradzi sobie z tymi danymi. Bo na razie mamy jedno zdjęcie, które rzeczywiście, no, wykrycie na pierwszym próbnym zdjęciu 2100 asteroid jest no, ogromnym sukcesem. Natomiast jak on wejdzie w taki tryb operacyjny, rzeczywiście jak te dane, jak one będą rozsyłane, to są no, ilości, które
szczególnie
z pustyni.
Że,
no.
No właśnie chciałem powiedzieć, nie mówimy o miejscu cywilizowanym. Tak. I dobrze, mówimy o miejscu, w którym cywilizacji nie ma. Ja byłem kilka lat temu na pustyni Atacama w obserwatoriach, europejskich obserwatoriach południowych i tam rzeczywiście jest pusto. Znaczy, to jest truizna, ale tam nie ma żadnej infrastruktury. To nie jest tak. Tam są nawet znaki drogowe zakazujące używania świateł w nocy, co swoją drogą ciekawie wygląda właśnie po to, żeby nawet jakieś niewielkie ilości światła sztucznego nie powodowało zakłóceń w rejestracji. Krzysztof, co my możemy się dowiedzieć więcej? To znaczy, wiesz, za każdym razem, jak powstaje takie urządzenie i jak się pojawiają zachwyty, i ja rozumiem te zachwyty, to chwilkę później już taka publiczność ogólna, nie specjaliści, tylko nawet ci, którzy są jakoś tam zainteresowani tematem, za chwilę gdzieś to znika z horyzontu, za chwilę jest kolejny temat, a to pracuje i my się dowiadujemy, czy jedynym powodem, dla którego ten teleskop wybudowano, jest rzeczywiście szukanie ciemnej materii?
No nie, te asteroidy
też są. I asteroidy. Mhm. Okay.
No, mapowanie, natomiast ja bym troszkę odwrócił to pytanie. Inaczej, zadałbym trochę przewrotną odpowiedź, że najciekawsze, co my możemy odkryć tym teleskopem, to my chyba jeszcze nie wiemy do końca. Mhm. Bo to jest narzędzie, które teraz dostają astronomowie i oni no są ludźmi kreatywnymi. Teraz popatrzmy, jak teleskop Jamesa Webba został wykorzystany. On służył do szukania początków Wszechświata, ale jak dostaliśmy zdjęcia planet, to się okazało, że to są bardzo ciekawe zdjęcia, pokazujące nam te planety od innej strony, pokazujące niektóre aspekty, o których nie myśleliśmy. Więc teraz tak naprawdę jest pytanie do astronomów, jak oni to narzędzie wykorzystają. I to jest... piękna niewiadoma, bym powiedział. Ja myślę, że po prostu oni znajdą sposób na to, żeby wykorzystać go w sposób, który nie jest właśnie tylko w tych widełkach, które sobie założono, tylko że dostaniemy z niego jeszcze zdjęcia takie, które ktoś kreatywny pomyśli, a tym narzędziem można zrobić to.
Można by odnieść wrażenie, nie twierdzę, że to jest wrażenie specjalistów, ale osób, które może tylko lekko śledzą temat, że jeżeli dzisiaj budujemy teleskop, to koniecznie musimy go wynieść na orbitę. Że teleskopy budowane na powierzchni Ziemi to już jest jakaś technologia z przeszłości. Aż tu nagle powstaje taki teleskop na powierzchni, choć wysoko, choć w specyficznych warunkach. Czy ty widzisz przyszłość rozwoju astronomii obserwacyjnej na powierzchni Ziemi, czy jednak my się będziemy przenosili w kosmos?
Wiesz, no nie jestem tutaj takim technikiem od teleskopów, to już jest pytanie do ludzi, którzy zajmują się optyką na takim bardzo i sensorami na bardzo wysokim poziomie, aczkolwiek intuicyjnie mogę powiedzieć, że AI chyba powoduje, że pewna część teleskopów będzie tutaj przydatna, choćby właśnie z powodu tych danych. Jeżeli mamy tego typu dane, no ciężko wyobrazić sobie, że wyrzucamy teleskop na orbitę, który będzie w stanie obrobić, zebrać taką ilość danych. No to warunki
no
energetyczne, ale przesłać, ale no to jest, same wymogi energetyczne są takie, że my takich konstrukcji jeszcze nie potrafimy robić. Być może kiedyś tam na ciemnej stronie Księżyca i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to będą dwa tory. Jeśli miałbym postawić pieniądze, to będą dwa tory. Musimy budować coraz więcej rzeczy w kosmosie, bo tam jednak no, mamy, powiedzmy, możliwość naprawdę kształtowania punktu, z którego obserwujemy i mniejszych zakłóceń. I możemy tam, no, możemy tam naprawdę dużo zrobić. Teraz ostatnio widzieliśmy pierwszy raz bieguny Słońca. Nie wiem, czy widziałeś. Więc są to rzeczy, których z Ziemi nie zrobimy. Aczkolwiek, no, między innymi ten teleskop pokazuje, że tutaj w kreatywnych rękach, no i za niemałe pieniądze, jednak jesteśmy w stanie naprawdę zrobić wspaniałe narzędzie.
Ja cię pytałem o te motywacje, bo w świecie nauki postawienie problemu tak, jak ty to postawiłeś, czyli wybudujemy coś, wydamy na coś dużo pieniędzy, wybudujemy to, a później się zobaczy. To jest coś, co nie wzbudza jakichś emocji, bo tak powstało bardzo wiele różnego rodzaju urządzeń naukowych i dzięki tym urządzeniom dowiedzieliśmy się bardzo dużo. Ale w świecie pozanaukowym to jest postawienie sprawy na głowie. Wydajesz pieniądze wtedy, kiedy wiesz, do czego to ma służyć. Wtedy, kiedy z grubsza masz wyrysowany plan, a przynajmniej masz listę motywów. I mnie się wydaje, to jest moja taka robocza teza, że jednym z problemów takiego niezrozumienia inwestycji w naukę jest właśnie to, że gdy pada duża kwota, a nie pada dokładna lista po co, na co z tego będziemy mieli, to wtedy tutaj ten brak zrozumienia powoduje, aha, czyli chcecie przewalić, to po prostu chcecie przewalić te pieniądze.
Wiesz, to jest tak, to na pewno tak jest. Natomiast właśnie chyba dużą rolą środowisk naukowych zarządzających tym powinno być pokazanie, że nauka to właśnie nie jest coś takiego liniowego, że my sobie wyznaczamy punkt A i dążymy do punktu B, bo jeżeli my idziemy jednak w nieznane, próbujemy coś odkryć, to przy okazji to się rozchodzi drzewo rzeczy, które odkrywamy. Mhm. To przychodzą wynalazki, których nie przewidzielibyśmy, że my je zrobimy akurat w tym miejscu. No moim ulubionym przykładem jest internet z CERN. To jest rzecz, która gdyby popatrzeć na rozwój naszej cywilizacji, no to CERN się spłacił samym internetem.
Tak.
Niezależnie, on mógł nic nie zrobić, mógł ponieść porażkę we wszystkich projektach. Jeżeli tam powstał internet i jego rozpowszechniono na wolnej licencji, nie było żadnych problemów z wdrożeniem tego na całym świecie, bo nie było.
Mówisz o protokole WWW.
Tak. Mhm. Więc to zmieniło nasz świat w taki sposób, że no, jaki to jest koszt ten CERN w porównaniu z tym, jak on zmienił świat?
Czy wiesz, jak byliśmy z ekipą Nauka to lubię w CERNie kilka lat temu, z czego powstał zresztą reportaż, do którego ty pisałeś scenariusz, to gdzieś tam w jednym z miejsc, teraz nie przytoczę ci dokładnej kwoty, ale była wypisana kwota, jaką CERN zarobiłby, gdyby za każde łączenie z WWW zapłacić 1 eurocenta. I to była kwota o rzędy wielkości wyższa niż jakiekolwiek pieniądze kiedykolwiek wydane na fizykę cząstek w skali europejskiej czy światowej.
Tak, ale to jeszcze to samo nawet, powiedzmy, że oni by zebrali tego eurocenta, ale internet wpłynął na nasz świat przecież nie tylko w tym, że ktoś tam nie zarobił na tym, bo to jest open source. Nie, no on po prostu zmienił zasady działania firm, on zmienił wszystko, przyspieszył procesy. To jest w ogóle nieprzeliczalne na jakiekolwiek kwoty.
Wiesz,
tak?
Jak ty mówiłeś o tych czujnikach światła, no to nie wiem, ile dzisiaj jest wart rynek fotografii czy filmowania cyfrowego, ale byłby wart okrągłe zero, gdyby nie to, że głównie z myślą o badaniu kosmosu zaczęto się zastanawiać nad czujnikami, a nie nad kliszami i nad wywoływaniem filmów. Krzysiu, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Vera Rubin, ja będę się temu przyglądał bardzo.
Ja też.
W ogóle bardzo bym chciał, żebyśmy jako Nauka to lubię pojechali do Chile i zrobili taki, jak zrobiliśmy reportaż z CERN-u, zrobili stamtąd. To jest fascynujące miejsce. Rozłożone na dość dużym obszarze, to nie jest jeden punkt, ale wciąż wydaje mi się, że bardzo, bardzo warto. I może ta Vera Rubin byłaby takim naszym bohaterem tej wyprawy.
Na pewno się na to nadaje.
Krzysztof Kurdyła.
Tomasz Rożek.
I dzisiaj o teleskopie Vera Rubin, o teleskopie, o którym czytamy, słyszymy same dobre rzeczy. Jeżeli to się potwierdzi, choć w połowie, to rzeczywiście mamy niesamowite narzędzie, może wręcz porównywalne z teleskopem Hubble'a, który dokładnie tak samo był opisywany po tym, jak go naprawiono, bo wcześniej był zepsuty. Dzięki wielkie za oglądanie. Dziękuję ci bardzo za wizytę.
Dziękujemy.